Wieża jaskółki. Taśma ósma, ścieżka druga.
Nie medytuj, poeto, powiedział łagodnie Regis. Przecież nie ma się czego wstydzić. Do uczestnictwa w krwawym boju na miecze i noże nadajesz się jeszcze mniej niż ja. Nie uczono nas kaleczenia bliźnich żelazem. Nadto... Podniósł na Wiedźmina i Milwę błyszczące oczy. Jestem tchórzem, wyznał krótko. Jeśli nie będę musiał, nie chcę już przeżyć tego, co wtedy na promie i moście. Nigdy. Dlatego proszę o wyłączenie mnie z grupy bojowej idącej do Belhaven.
Z tego promu i mostu, odezwała się głucho Milwa, wytaszczyłeś mnie na plecach, gdy mi słabość nogi odjęła. Byłby tam miast ciebie jaki tchórz, to by mnie tam i ostawił i uciekł. A nie było tam nijakiego tchórza. Byłeś za to ty, Regis.
Dobrze powiedziane, ciotka, rzekła z przekonaniem Anguiem. Słabo się domyślam, w czym rzecz, ale dobrze powiedziane.
Nie jestem ci ciotką żadną. Oczy Milwy błysnęły złowrogo.
Bacz, panna, jeszcze raz mnie tak nazwiesz, obaczysz.
No co zobaczę?
Spokój,
szczeknął ostro Wiedźmin.
Dość tego, Anguiem. Was wszystkich też, widzę, trzeba przywołać do porządku. Skończył się czas wędrowania na oślep, ku widnokręgowi, bo a nuż coś tam jest za widnokręgiem. Przyszedł czas działań konkretnych, czas podrzynania gardeł, bo nareszcie jest komu podrzynać. Ci, którzy dotychczas nie rozumieli, niech pojmą, mamy wreszcie w zasięgu ręki konkretnego wroga, półelfa, który chce naszej śmierci, jest więc agentem wrogich nam sił. Dzięki Anguiem jesteśmy uprzedzeni, a uprzedzony to uzbrojony, jak głosi przysłowie. Muszę dopaść tego półelfa i wydusić z niego, na czyj rozkaz działa. Czyś nareszcie zrozumiał, Jaskier?
Zdaje się, rzekł spokojnie poeta, że rozumiem więcej i lepiej niż ty. Bez żadnego dopadania i wyduszania domyślam się, że ów tajemniczy półelf działa na rozkaz Dijkstry, którego na moich oczach okulawiłeś na Tanet, gruchocząc mu staw w kostce. Dijkstra, po relacji marszałka Wizegarda, niewątpliwie ma nas za nilfgardzkich szpiegów. A po naszej ucieczce z korpusu liryjskich partyzantów, królowa Mewe niechybnie dopisała kilka punktów do listy naszych zbrodni. Błąd, Jaskier, wtrącił cicho Regis. To nie Dijkstra, ani Wizegard, ani Mewe. Któż więc?
Każdy sąd i wniosek byłby przedwczesny.
Zgadza się, wycedził zimno Wiedźmin. Dlatego rzecz trzeba zbadać na miejscu, a wnioski wyciągnąć z autopsji.
A ja, nie rezygnował Jaskier, nadal uważam, że to pomysł głupi i ryzykowny. Dobrze się stało, że zostaliśmy ostrzeżeni przed zasadzką, że wiemy o niej. Jeśli wiemy, omińmy ją szerokim łukiem. Niechaj ten elf czy półelf czeka na nas do woli. My zaś spieszmy swoją drogą.
Nie, przerwał Wiedźmin. Koniec dyskursów, moi drodzy. Koniec anarchii. Nadszedł czas, by nasza Hanza miała wreszcie prowodyra. Wszyscy, nie wyłączając Anguiem, patrzyli na niego w pełnym wyczekiwania milczeniu.
Ja, Anguiem i Milwa, powiedział, jedziemy do Belhaven. Kahir, Regis i Jaskier skręcają w dolinę Sans-Retour i jadą do Toisan.
Nie, powiedział szybko Jaskier, mocniej ściskając swój tubus.
Za nic, ja nie mogę, zamknij się. To nie jest dysputa. To był rozkaz Herszta Hanzy. Jedziecie do Toisan, ty, Regis i Kahir. Tam czekacie na nas.
Toisan to dla mnie śmierć, oznajmił bez emfazy Trubadur. Gdy mnie rozpoznają w Beauclair na zamku, to po mnie. Muszę wam wyjawić...
Nie musisz, przerwał obcesowo Wiedźmin. Za późno. Mogłeś się wycofać? Nie chciałeś. Zostałeś w drużynie, żeby ratować Ciri.
Nie tak?
Tak.
Pojedziesz zatem z Regisem i Kahirem doliną Sans-Retour. Zaczekacie na nas w górach, na razie nie przekraczając granic Toisan. Ale jeśli zajdzie konieczność, musicie przekroczyć granicę. Bo w Toisan są podobno druidzi, ci z Caed-Dhu, znajomi Regisa. Jeśli zajdzie konieczność, zdobędziecie od druidów informacje i ruszycie po Ciri sami.
Jak to sami? Ty przewidujesz?
Nie przewiduję, uwzględniam możliwość. Tak zwany wszelki wypadek.
Ostateczność, jeśli wolisz.
Może wszystko pójdzie dobrze i nie będziemy musieli pokazywać się w Toisan.
Ale w razie czego, ważne jest to, że do Tłazanu nie pójdzie za wami nilfgardzki pościg.
Ano nie pójdzie, wtrąciła Anguiem. Dziwne to, ale Nilfgaard szanuje rubieże Tłazanu. Ja też się tam raz przed pościgiem ukryłam. Ale tamtejsi rycerze nie lepsi od czarnych. Wytworni, grzeczni w mowie, ale szybcy do kopii i miecza. A granice patrolują bez ustanku. Nazywają się błędni. Pojedynczo jeżdżą po dwóch albo trzech. I tępią hultajstwo. Znaczy się nas. Wiedźminie, jedna rzecz w twych planach jest do zmiany. Co? Jeśli mamy ruszyć ku Belhaven i zadrzeć ze Słowikiem, pojedziesz ze mną ty i pan Kahir. A z nimi niech jedzie ciotka. A to dlaczego? Geralt gestem uspokoił Milwę. Do tej roboty trzeba chłopów. Czego się piekliś, ciotka? Ja wiem, co gadam. Przyjdzie co do czego, trzeba będzie może bardziej postrachem działać, niżli samą siłą. A żaden z Hanzy nie zlęknie się trójki, w której na jednego chłopa przypadają dwie baby.
Pojedzie z nami Milwa. Geralt zacisnął palce na przedramieniu rozwścieczonej nie na żarty łuczniczki. Milwa, nie Kahir. Z Kahirem jechać nie chcę.
A to czemu? Spytali prawie jednocześnie Anguiem i Kahir.
Właśnie, powiedział wolno Regis. Czemu?
Bo nie mam do niego zaufania, oznajmił krótko Wiedźmin.
Milczenie, które zapadło, było nieprzyjemne. Ciężkie. Lepkie niemal. Od strony lasu, pod którym obozowała karawana kupiecka i grupa innych podróżnych, dobiegały podniesione głosy, okrzyki i śpiewy.
Wyjaśnij, powiedział wreszcie Kahir.
Ktoś nas zdradził, rzekł sucho Wiedźmin. Po rozmowie z prefektem i po rewelacjach Anguiem nie ma co do tego wątpliwości. A gdy się dobrze zastanowić, dochodzi się do wniosku, że zdrajca jest wśród nas. A do tego, by zgadnąć, kto nim jest, wcale nie trzeba się długo zastanawiać.
Ty, jak mi się zdaje, zmarszczył brew Kahir, pozwoliłeś sobie zasugerować, że tym zdrajcą jestem ja.
Nie ukrywam, głos Wiedźmina był zimny, że mnie taka myśl napadła. I owszem, wiele na to wskazuje, wiele by to wyjaśniało. Bardzo wiele.
Geralt, rzekł Jaskier. Czy ty nie posuwasz się odrobinkę za daleko?
Niech mówi, wydał wargi Kahir.
Niech mówi, niech się nie krępuje.
Zastanawiało nas, Geralt potoczył wzrokiem po twarzach kompanów, jak mogło dojść do rzekomego błędu w rachunku. Wiecie, o czym mowa, o tym, że jest nas piątka, nie czwórka. Myśleliśmy, że ktoś się po prostu pomylił. Tajemniczy półelf, rozbójnik Słowik albo Anguiem. A jeśli odrzucić wersję błędu? Wtedy nasuwa się wersja następująca. Drużyna liczy 5 osób, ale Słowik ma zabić tylko 4. Bo piąta to sprzymierzeniec zamachowców. Ktoś, kto stale ich informuje o ruchach drużyny. Od początku, od momentu, kiedy po zjedzeniu słynnej rybnej zupy drużyna się sformowała, przyjmując do swego składu Nilfgaardczyka. Nilfgaardczyka, który musi dopaść Ciri, musi ją oddać cesarzowi Emhyrowi, bo od tego zależy jego życie i dalsza kariera.
A więc jednak nie myliłem się, powiedział wolno Kahir. Jednak jestem zdrajcą.
Podłym, dwulicowym sprzedawczykiem.
Geralt, odezwał się znowu Regis, wybacz szczerość, ale twoja teoria jest dziurawa jak stare rzeszoto. A twoja myśl... Mówiłem ci to już, jest nieładna.
Jestem zdrajcą, powtórzył Kahir, jak gdyby nie słyszał słów wampira.
Jak jednak rozumiem, dowodów mojej zdrady nie ma żadnych. Są jedynie mętne poszlaki i wiedźmińskie domysły. Jak rozumiem, to na mnie spadnie ciężar udowodnienia mojej niewinności. To ja będę musiał dowieść, że nie jestem koniem. Tak?
Bez patosu, Nilfgaardczyku. Warknął Geralt, stając przed Kahirem i uderzając go wzrokiem.
Gdybym miał dowód twojej winy, nie traciłbym czasu na gadanie, lecz rozpłatał cię na dzwonka jak śledzia. Znasz zasadę, cui bono? To odpowiedz mi, kto oprócz ciebie miał choćby najmniejszy powód, by zdradzić? Kto oprócz ciebie zyskałby na zdradzie cokolwiek? Od strony obozującej kupieckiej karawany rozległ się głośny i przeciągły trzask. Na czarnym niebie gwiaździście eksplodował czerwono-złoty szmermel. Race wystrzeliły rojem złotych pszczół, opadły kolorowym deszczem.
Nie jestem koniem, powiedział młody Nilfgaardczyk dźwięcznym, mocnym głosem. Niestety udowodnić tego nie mogę. Mogę zrobić coś innego. To, co mi przystoi, to, co zrobić muszę, gdy się mnie lży i znieważa, gdy plami się mój honor i kala moją godność.
Jego ruch był szybki jak błyskawica. Mimo to nie zaskoczyłby wiedźmina, gdyby nie jego obolałe, komplikujące ruchy kolano. Unik nie udał się jednak Geraltowi, a pięść wieździeckiej rękawicy trzasnęła go w szczękę z taką siłą, że poleciał w tył i runął wprost w ognisko, wzbijając kurzawe iskier. Zerwał się przez ból w kolanie znowu za wolno. Kahir już był przy nim. I tym razem wiedźmin nie zdążył nawet się uchylić. Pięść huknęła go w bok głowy, a w oczach rozbłysły kolorowe fajerwerki. Piękniejsze nawet od tych wystrzeliwanych przez kupców. Geralt zaklął plugawie, rzucił się na Kahira, opludł go ramionami i zwalił na ziemię. Potoczyli się po żwirze, okładając pięściami, aż huczało. A wszystko to w upiornym i nienaturalnym świetle rozbryzgujących się na niebie sztucznych ogni.
— Zaprzestańcie! — wrzeszczał Jaskier. — Zaprzestańcie, wy cholerni idioci!
Kahir zręcznie wybił Geraltowi ziemię spod nóg, próbującego się podnieść, walnął w zęby. I poprawił, aż zadzwoniło. Geralt zwinął się, sprężył i kopnął go w krocze. Nie trafił, trafił w udo. Zwarli się znowu, przewrócili, poturlali, grzmocąc jeden drugiego, gdzie popadło, oślepieni przez ciosy i włażący do oczu kurz i piach. I nagle rozłączyli się, potoczyli w przeciwne strony, kuląc się i chroniąc głowy przed świszczącymi razami. Milwa, odpasawszy z bioder gruby, skórzany pas, chwyciwszy za klamrę, owinąwszy wokół napięstka, dopadła wojowników i zaczęła ich łoić, od ucha, z całej siły, nie żałując ni rzemienia, ni ręki. Pas świstał i z suchym trzaskiem spadał na ręce, barki, plecy i ramiona, już to Kahira, już to Geralta. Gdy rozdzielili się, Milwa skakała od jednego do drugiego jak pasi konik, nadal piorąc ich sprawiedliwie, tak, by żaden nie dostał ani mniej, ani więcej od drugiego.
— Wy głup, taki głupie! — wrzasnęła z trzaskiem, waląc Geralta przez plecy. — Wy durnie durnowate! Ja was rozumu nauczę obydwu! — Już?
— wrzasnęła jeszcze głośniej, smagając Kahira po rękach, którymi zasłaniał głowę. — Przeszło wam? Uspokoili się?
— Już! — zawył wiedźmin. — Dość!
— Dość! — zawtórował zwinięty w kłębek Kahir. — Wystarczy!
— Wystarczy! — powiedział wampir. — Naprawdę już wystarczy, Milwo.
Łuczniczka dyszała ciężko, ocierając czoło owiniętą pasem pięścią.
— Brawo! — odezwała się Anguiem. — Brawo, ciotka!
Milwa odwróciła się na pięcie i z całej siły smagnęła ją pasem przez bark. Anguiem krzyknęła, usiadła i rozpłakała się.
— Mówiła, żem! — wydyszała Milwa. — Żebyś na mnie tak nie wołała! Mówiła, żem!
Nic się nie stało. Jaskier nieco roztrzęsionym głosem uspokajał kupców i podróżnych, którzy nadbiegli od sąsiednich ognisk.
Ot małe towarzyskie nieporozumienie, przyjacielska sprzeczka, już zażegnana.
Wiedźmin dotknął językiem ruszającego się zęba, wypluł krew cieknącą z przeciętej wargi. Czuł, jak na plecach i ramionach rosną mu już wałki, jak puchnie, do rozmiarów chyba kalafiora, chlaśnięte rzemieniem ucho. Obok niezgrabnie gramolił się z ziemi Kahir, trzymając się za policzek. Na jego odsłoniętym przedramieniu w oczach wręcz wyrastały i nabrzmiewały szerokie czerwone pręgi. Na ziemię opadł śmierdzący siarką deszcz, popiół z ostatniego fajerwerku. Anguiem płakała żałośnie, trzymając się za bark. Milwa odrzuciła pas. Po chwili wahania uklękła przy niej. Objęła i przytuliła bez słowa. Proponuję, odezwał się zimnym głosem wampir, abyście podali sobie ręce. Proponuję, aby nigdy, przenigdy już nie wracać do tamtej sprawy.
Niespodziewanie zadął i zaszumiał zbiegający z gór wicher, w którym wydawałoby się brzmiały jakieś upiorne wycia, krzyki i zawodzenia. Pędzone po niebie chmury przybrały fantastyczne kształty. Sierp księżyca zrobił się czerwony jak krew. Wściekły chór i furkot skrzydeł lelków kozodojów zbudziły ich przed świtem. Wyruszyli tuż po wschodzie słońca, które oślepiającym ogniem zapaliło później śniegi na szczytach gór. Wyruszyli na długo przed tym, zanim słońce zdołało ukazać się zza szczytów. Zresztą, zanim się ukazało, niebo zasnuły chmury. Jechali wśród lasów, a droga wiodła coraz wyżej i wyżej, co dało się miarkować po zmianach w drzewostanie. Dęby i graby skończyły się nagle. Wjechali w mrok bukowin, wysłanych opadłym liściem, pachnących pleśnią, pajęczyną i grzybami. Grzybów było w bród. Mokry koniec lata prawdziwie obrodził jesiennym grzybem. Poszycie bukowin miejscami znikało wręcz pod kapeluszami borowików, rydzów i muchomorów. Bukowiny były ciche. Wyglądało, że większość ptaków śpiewających odleciała już na wyraj. Tylko zmokłe wrony krakały na skrajach zarośli. Potem skończyły się buki. Zjawił się świerk. Zapachniało żywicą. Coraz częściej trafiały się łyse pagóry i gołoboża, wśród których dopadał ich wicher. Rzeka Newi pieniła się na progach i kaskadach. Jej wody, mimo deszczów, stały się krystalicznie przejrzyste. Na horyzoncie wznosiła się Gorgona. Coraz bliżej. Z kanciastych boków potężnej góry, jak rok długi, spływały lodowce i śniegi, przez co Gorgona wyglądała zawsze jakby przepasana białymi szarfami. Szczyt Diablej Góry, niby głowę i szyję tajemniczej ulubienicy, nieustannie spowijały woale chmur. Niekiedy zaś Gorgona jak tancerka potrząsała swą białą przyodziewą. Widok był piękny, ale niósł śmierć. Z urwistych ścian góry szły oto lawiny, zmiatające na swej drodze wszystko, aż do rumowisk podnóża. I dalej, w dół, zboczem, aż po najwyższe świerkowe regle nad przełęczą Teodula, nad dolinami Newi i Sans-Retour, nad czarnymi oczkami górskich jeziorek. Słońce, które mimo wszystko zdołało przebić chmury, zaszło o wiele za szybko. Po prostu skryło się za góry na zachodzie, podpalając je purpurowo-złotą łuną. Przenocowali. Słońce wzeszło. I przyszedł czas, aby się rozdzielić. Dokładnie owinął głowę jedwabną chustką Milwy. Nałożył kapelusz Regisa. Po raz kolejny sprawdził ułożenie Sihila na pleców i obu sztyletów w cholewach. Obok Kahir ostrzył swój długi nilfgaardzki miecz. Anguiem przepasała czoło wełnianą opaską. Wsunęła do cholewy myśliwski nóż, prezent od Milwy. Łuczniczka i Regis siodłali im konie. Wampir oddał Anguiem swego karosza, sam przesiadł się na muła Dracula. Byli gotowi. Tylko jedna jeszcze rzecz pozostawała do załatwienia. Chodźcie tutaj wszyscy. Podeszli. Kahirze, synu Kellaha, zaczął Geralt, starając się nie być patetycznym. Skrzywdziłem cię niesłusznym podejrzeniem i zachowałem się wobec ciebie podle. Niniejszym deprekuję, przy wszystkich, schyliwszy głowę. Deprekuję i proszę cię, byś mi wybaczył. Was wszystkich też proszę o wybaczenie, bo to było podłe. Kazać wam na to patrzeć i słuchać. Wyładowałem na Kahirze i na was mój gniew, moją złość i mój żal. Płynące z tego, że ja wiem, kto nas zdradził. Wiem, kto zdradził i porwał Ciri, którą my chcemy uratować. Mój gniew bierze się stąd, że mowa o osobie, która była mi niegdyś bardzo blisko. Gdzie jesteśmy, co zamierzamy, którędy idziemy i dokąd się kierujemy,
Wszystko to zostało wykryte za pomocą magii skanującej, wychwytującej. To niezbyt trudne dla mistrzyni magii wychwycić i obserwować z odległości osobę niegdyś dobrze znaną i bliską, z którą miało się długotrwały kontakt psychiczny, pozwalający na wytworzenie matrycy. Ale czarodziejka i czarodziej, o których mówię, popełnili błąd. Zdemaskowali się. Pomylili się, licząc członków drużyny, a pomyłka ta ich zdradziła. Powiedz im, Regis.
Geralt może mieć rację, powiedział wolno Regis. Jak każdy wampir, jestem niewidzialny dla magicznej sondy wizyjnej i skanowania, czyli czaru wychwytującego. Można wyśledzić wampira czarem analitycznym, z bliska. Natomiast nie jest możliwe, aby wampira wykryć na odległość czarem skanującym. Czar skanujący wampira nie pokaże. Tam, gdzie jest wampir, wychwyt odpowie, że nie ma nikogo. Tylko czarodziej mógł się więc tak pomylić w stosunku do nas. Wyskanować czworo, tam, gdzie w istocie jest pięcioro. To znaczy, czworo ludzi i jeden wampir.
Skorzystamy z tej pomyłki czarodziejów, podjął znowu Wiedźmin. Ja, Kahir i Anguiem pojedziemy do Belhaven na rozmowę z półelfem, który wynajmuje na nas morderców. Zapytamy półelfa nie o to, na czyj rozkaz działa, bo to już wiemy. Zapytamy go, gdzie znajdują się czarodzieje, na rozkaz których półelf działa. Gdy dowiemy się, gdzie to jest, pojedziemy tam i dokonamy zemsty. Wszyscy milczeli. Przestaliśmy liczyć daty, dlatego nawet nie zauważyliśmy, że mamy już 25 września. Dwa dni temu była noc zrównania. Equinoctium.
Tak, to była właśnie ta noc, o której myślicie. Widzę wasze przygnębienie, widzę to, co macie w oczach.
Odebraliście sygnał. Wtedy, tej paskudnej nocy, gdy obozujący obok nas kupcy dodawali sobie animuszu okowitą śpiewem i fajerwerkami. Zapewne odebraliście przeczucie mniej wyraźnie niż ja i Kahir, ale przecież domyślacie się. Podejrzewacie. I boję się, że podejrzewacie słusznie. Zakrakały wrony przelatujące nad gołoborzem. Wszystko wskazuje na to, że Ciri nie żyje. Dwie noce temu w Equinoctium poniosła śmierć. Gdzieś daleko stąd, samotna, sama wśród wrogich i obcych sobie ludzi. A nam pozostała tylko zemsta. Zemsta krwawa i okrutna, o której jeszcze za 100 lat krążyć będą opowieści. Opowieści, których ludzie będą się bali słuchać po zapadnięciu zmroku. A tym, którzy chcieliby powtórzyć taką zbrodnię, zadrży ręka na myśl o naszej zemście. Damy odstraszający przykład grozy. Metodą pana Fulka Artevelde, mądrego pana Fulka, który wie, jak należy traktować szubrawców i łotrów. Przykład grozy, który damy my, zadziwi nawet jego. Zaczynamy więc. I niech piekło nam dopomaga. Kahir, Anguiem, do koni. Jedziemy w górę Nevi ku Belhaven. Jaskier, Milva, Regis, wy kierujecie się ku Sans-Retour, ku granicom Toisan. Nie zabłądzicie, drogę wytyczy wam Gorgona. Do zobaczenia.
Ciri głaskała czarnego kota, który obyczajem wszystkich kotów świata wrócił do chaty na moczarach, gdy umiłowanie wolności i łajdaczenia się zostały zachwiane przez chłód, głód i niewygody. Teraz leżał na kolanach dziewczyny i podstawiał kark pod jej dłoń z mrukiem świadczącym o głębokiej rozkoszy. To, o czym dziewczyna opowiadała, kota nie obchodziło za grosz.
To był jedyny raz, kiedy śniłam o Geralcie, podjęła Ciri. Od tamtego czasu, od rozstania na wyspie Tanet, od wieży Mewy, nigdy nie widziałam go we śnie. I dlatego sądziłam, że nie żyje. Nagle spłynął ten sen, taki, jakie miewałam dawniej. Sny, o których Yennefer mówiła, że są wieszcze. Prekognicyjne, że pokazują albo przeszłość, albo przyszłość. To było w przeddzień Equinoctium, w miasteczku, którego nazwy nie pamiętam, w piwnicy, w której zamknął mnie Bonhart, po tym, jak mnie skatował
i zmusiłbym wyznała, kim jestem.
Zdradziłaś mu, kim jesteś? Uniósł głowę Wizogota. Powiedziałaś mu wszystko?
Za tchórzostwo, przełknęła ślinę, zapłaciłam upokorzeniem i pogardą do samej siebie.
Opowiedz o twoim śnie.
Widziałam w nim górę, wielką, stromą, kanciastą jak kamienny nóż. Widziałam Geralta. Słyszałam, co mówił. Dokładnie, każde słowo, jakbym była tuż, tuż. Pamiętam, chciałam wołać, że to wcale nie tak, że to wszystko nieprawda, że się okropnie pomylił, że wszystko pomylił, że przecież jeszcze nie było wcale ekwinokcjum, więc nawet jeśli i stało się tak, że ja w ekwinokcjum umarłam, to nie wolno mu ogłaszać mnie martwą wcześniej, gdy jeszcze żyję. I nie wolno mu oskarżać Yennefer i mówić o niej takich rzeczy.
Zamilkła na chwilę, pogłaskała kota, mocno pociągnęła nosem. Ale nie mogłam dobyć głosu. Nie mogłam nawet oddychać, jakbym się topiła. I obudziłam się. Ostatnie, co widziałam, co pamiętam z tego snu, to była trójka jeźdźców. Geralt i jeszcze dwoje, cwałujący wąwozem, z którego ścian spadały siklawy.
Wisogota milczał. Gdyby po zmroku ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą strzechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrodego starca, w skupieniu słuchającego opowieści popielatowłosej dziewczyny z policzkiem zeszpeconym paskudną blizną. Zobaczyłby czarnego kota leżącego na kolanach dziewczyny, leniwie mruczącego, dopraszającego się głaskania ku uciesze harcujących po izbie myszy. Ale tego nikt nie mógł zobaczyć. Chata z zapadniętą i omszałą strzechą była dobrze ukryta wśród mgieł na bezkresnych bagnach Pereplutu, na które nikt nie odważał się zapuszczać.
Wiadomym jest, że wiedźmin, gdy mękę, cierpienie i śmierć zadaje, to takiej similissime lubości i rozkoszy doznaje, jaką człowiek pobożny i normalny tylko w ten czas ma, gdy z małżonką swą ślubną obcuje. Ibidem cum ejaculatio. Z tego jasno wypływa, że i w tej materii wiedźmin naturze przeciwnym jest stworem, niemoralnym i plugawym zwyrodnialcem, z dna piekła najczarniejszego i najsmrodliwszego się rodzącym, albowiem z cierpienia i męki sam chyba tylko diabeł rozkosz czerpać może.
Anonim Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Rozdział 6. Zjechali z głównego szlaku wiodącego doliną Nevi, pojechali na skróty przez góry. Jechali tak szybko, jak pozwalała ścieżka. Wąska, kręta, przytulona do skał o fantastycznych kształtach, pokrytych liszajem różnokolorowych mchów i porostów. Jechali wśród pionowych, skalistych urwisk, z których spadały postrzępione wstęgi siklaw i wodospadów. Przejeżdżali przez wąwozy i jary, przez chybotliwe mostki nad przepaściami, nad niektórych białą pianą kotłowały się strumienie. Graniasta klinga Gorgony zdawała się wznosić tuż nad ich głowami. Szczytu Diablej Góry nie mogli widzieć, utonął w chmurach i mgłach zasnuwających niebo. Pogoda, jak to w górach, popsuła się w ciągu kilku godzin. Zaczęło siąpić. Siąpić dotkliwie i wrednie. Gdy zaczynało mieć się na zmierzch, wszyscy troje niecierpliwie i nerwowo zaczynali rozglądać się za pasterskim szałasem, zrujnowaną owczarnią lub choćby jaskinią. Za czymkolwiek, co uchroniłoby w nocy od kapiącej z nieba wody. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 8. Koniec ścieżki 2.